przy gorącym stole.
21.05. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Tradycyjnie przy gorącym stole debatuję na temat bieżących wydarzeń z naszego życia publicznego. Tym razem postanowiłem nieco zwolnić, zrobić pewną woltę, która jest usprawiedliwiona oktawą stanu wojennego. Ludziom wydaje się, że 13 grudnia no to jest stan wojenny, obchodzimy, celebrujemy i koniec, i do widzenia. I to już jest wszystko, o czym będziemy rozmawiali. A tak naprawdę cały ten ponury serial, który się rozpoczął 13 grudnia, trwał w najlepsze, w kolejnych dniach, miesiącach, a przypomnę między innymi, że 16 grudnia była pacyfikacja w kopalni Wujek w Katowicach, wcześniej w kopalni Manifest Lipcowy. Tam nie zginęli górnicy, ale pewnie niewiele osób, ale postrzelono 4 górników. Wreszcie 28 grudnia, tak jak sprawdziłem w kalendarium, ostatnia kopalnia, można powiedzieć, padła. Górnicy z kopalni Piast wyszli na powierzchnię, którzy spędzali tam całe Boże Narodzenie, protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. No i pomyślałem sobie, że to jest doskonała okazja do jedynego, niepowtarzalnego spotkania, trochę historycznego, trochę publicystycznego, z udziałem 3 bohaterów tamtych czasów, tak chyba można powiedzieć, opozycjonistów. Każdy ma wpisany ten styropianowy etos 13 grudnia. To, co się wtedy wydarzyło, każdy został internowany. No i proszę bardzo, jeżeli przedstawię nazwisko, to pewnie już wszystko będzie wiadomo. W naszym studiu dzisiaj przy gorącym stole Lech Dymarski. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Krzysztof Nowak, równie serdecznie pana witam.
Dobry wieczór.
I Piotr Walerych, trzeci muszkieter, jeżeli tak mogę powiedzieć, tych czasów. Witam serdecznie przy Berwińskiego 5.
Dobry wieczór, ja powiem to bardzo wyraźnie. Dobry wieczór państwu.
Tak, to jest audycja na żywo. Wyczuwam intencję, żeby powiedzieć, że nie będzie tutaj żadnej reżyserii. Panowie, ja tak na rozgrzewkę pomyślałem sobie, że jeśli ktoś jest internowany, no to to pytanie jest takie, czy się z tym liczy, czy się nie liczy. I czy ma przy sobie coś więcej niż szczoteczkę do zębów. To jest takie bardzo archetypiczne, że jak ktoś się spodziewa zatrzymania, to po prostu nosi to ze sobą. I teraz taki, panowie się nie obrazicie, mały test, który sprawdzi, ile pamiętacie z tamtych czasów. Co wzięliście ze sobą na internowanie?
Panie redaktorze, jeśli można, zanim o tym będziemy opowiadać, na pewno będzie to niezwykle ciekawe i bardzo interesujące dla naszych słuchaczy. Miałem taką bardzo uprzejmą sugestię. Z kolegami nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale myślę, że zgodzimy się co do tego. Więc jeśli moglibyśmy przyjąć taką bardzo swobodną formułę, będziemy rozmawiali o tym stanie wojennym, co nieco, bo jakaś młodzież pewnie gdzieś nas słucha, ale generalnie chcielibyśmy, myślę, że będę mówił tutaj w imieniu również kolegów, chcielibyśmy zrobić taką zupełnie swobodną, takie przejście od tamtych do dzisiejszych czasów.
Ale oczywiście,
sporo innych czasów, bo rzeczywiście o szczoteczkach do zębów zapewne Leszek będzie miał bardzo dużo do powiedzenia.
Panie Piotrze, referuję swobodę kontrolowaną. Ja to wszystko zaplanowałem.
Jeśli wolno, to
Lech Dymarski.
Wklinuję się do tego wstępu Piotra. Mam nadzieję, że nasze spotkanie poza wstęp wykroczy. To ja chciałem tutaj od siebie dodać, że nie specjalnie gustuję w określeniu takiej przeszłość styropianowa czy coś w tym rodzaju, bo to tak jakby...
Użyłem określenia publicystycznego, które miało trochę sprowokować.
Nie, ale pan mówił, że łączy nas styropian. Historycznie chciałem tu coś ważnego powiedzieć, mianowicie w sierpniu 80 roku w Stoczni Gdańskiej, gdzie byłem dwukrotnie i ostatecznie do końca potem w niedzielę byłem przy podpisywaniu porozumień sierpniowych. W tamtym czasie styropian jako materiał, no nie wiem, budowlany i tak dalej, nie był taki powszechny.
Czyli stanowczo pan dementuje jako świadek.
Wtedy to nie było powszechne, żeby stoczniowcy spali na tych styropianie. Ten styropian się wziął ze strajku końca lat 88. I wtedy styropian jako tworzywo był używany i wtedy także do spania. Także to bardzo historyczne, ważne sprostowanie. Także nie mogę się szczycić tak za bardzo tym styropianem, bo w sierpniu 80. nie był on do spania jeszcze używany i stoczniowcy spali gdzie bądź. Aczkolwiek był to sierpień, było ciepło, więc nie było, warunki były klimatyczne, były znośne.
Czy Krzysztof Nowak to będzie pierwsza osoba, która odpowie na moje pytanie?
Więc 13 grudnia.
13 grudnia.
Zaczynamy od 13 grudnia.
No my też odpowiemy, ale za chwilę.
Czy miałeś te szczoteczki?
No właśnie.
Czy
w moim przypadku...
Czy medium, czy twarda, czy miękka?
W moim przypadku nie było tej szczoteczki, oczywiście. Ja, nekry mówiąc, byłem 13 w nocy na ulicy. Szedłem z kolegą, który towarzyszył mi ze strajku. Wychodziliśmy o studenckiego z uniwersytetu. A wychodziliśmy dlatego, że okazało się, że telefony przestały działać w pewnym momencie w budynku i zanim zakończyliśmy strajk, zanim się ludzie rozeszli, zorientowaliśmy się, że nie działają telefony. No więc zgłosiłem się na ochotnika z kolegą, że pójdziemy sprawdzić, jak to się mówi, na miasto, co się dzieje, ponieważ nie było telefonów komórkowych, więc żeby sprawdzić, co się dzieje z tymi telefonami, to można było wyjść na ulicę miasta i szukać takiego dzisiaj już nieznanego urządzenia, czyli telefonu, który był gdzieś w miejscach publicznych, aparat dostępny powszechnie i który można było wykorzystać pod warunkiem, że posiadało się odpowiednią monetę. No i my sprawdzaliśmy po drodze te automaty telefoniczne, no i okazało się, że one nie działają. No i zanim zdążyliśmy wrócić, to natknęliśmy się na patrol Służby Bezpieczeństwa oraz Milicji Obywatelskiej, która uznała za stosowne zabrać mnie na najbliższy komisariat. No a tam się okazało, że jestem na liście proskrypcyjnej, czyli osoby przeznaczonej do internowania. No a potem się znalazłem w Gębarzewie, to mówiąc najkrócej. Więc wychodząc na miasto, niespecjalnie myślałem o tej szczoteczce, jak się okazało, niesłusznie, bo by się rzeczywiście może przydała. No i tak to mniej więcej wyglądało.
Krzysztof na pewno miał, bo był... Nie Krzysztof, tylko Leszek. No.
Ja miałem. Nie, bo w gruncie rzeczy pytanie o tę szczoteczkę jest...
Zasadne. To jest pytanie o to, czy panowie się spodziewaliście. Tak
nie,
naprawdę,
ono jest wartościowe, to pytanie. Dlatego, że ja miałem przy sobie szczoteczkę, ale nie na wypadek aresztowania, tylko jakby w zestawie delegacyjnym, bo byłem w tym czasie na obradach w Gdańsku. No to jak na wyjeździe, no zabiera się sobą szczoteczkę.
Przypomnijmy, prawie do samego końca obradowała wtedy...
Nawet dłużej niż do końca. Bo posiedzenie skończyło się o godzinie 0:40, a w kraju o północy już ludzi wygarniali. Ale na nas czekali, aż
skończymy. Jeszcze 40 minut gratisowej wolności.
I żebyśmy dopięli wszystkie uchwały i dojechali do tego hotelu w Sopocie i tam, żeby nas zgarnąć elegancko razem. Więc, ale to pytanie, pozornie tylko o szczoteczkę, ono myślę, ma taki kontekst, czy byliśmy przygotowani na ten 13 grudnia. Więc ta legendarna szczoteczka, to ona była oczywiście, powiedzmy, przed sierpniem, jakby na wyposażeniu piechura. Koledzy mogą potwierdzić, bo już aczkolwiek nieco tylko młodsi ode mnie, ale uczestniczyli przed sierpniem w opozycji, w ruchu Młodej Polski i tacy ludzie właściwie wtedy w każdej chwili mogli być zatrzymani, no chociażby na 48 godzin, więc jak ktoś się czuł niepewnie, to też szczoteczkę miał przy sobie. Więc jeżeli pytanie ma szerszy kontekst, czy byliśmy przygotowani, że 13 grudnia będzie stan wojenny, no niech uczciwie nie powie, że byliśmy na to przygotowani. Ta operacja była przygotowywana już niezwłocznie po podpisaniu porozumień sierpniowych, po strajkach 80 roku. Tej wiedzy nie mieliśmy, dlatego że nie mieliśmy takich, że tak naprawdę swoich ludzi w tych najwyższych gremiach decyzyjnych. I w związku z tym nie znaliśmy, wiedzieliśmy, że, jedno jest pewne, wiedzieliśmy, że to solidarność z władzą ludową to jest ogień i woda i to mimo naszych pragnień nie da się, jak uzyskać konsensusu, nie da się władza ludowa odrazu.
Czyli to, że konfrontacja jest nieuchronna.
Tak, tylko co hasło konfrontacja ciągle wisiało w powietrzu. Będzie konfrontacja, nie będzie uniknąć konfrontacji, ale jak zadawaliśmy sobie pytanie, a co to właściwie miałoby się kryć pod tym pojęciem konfrontacja, to nikt w zasadzie nie wiedział. Więc nie znaliśmy terminu stanu wojennego. Wiedzieliśmy, że oczywiście zgody tu nie będzie i ja raczej sądziłem, że oni nas uduszą, to znaczy będą nas tak tłamsić, bo frustracja rosła w Solidarności. Związek był ogromny, a był coraz słabszy faktycznie. I że na wiosnę to może tak nawet sami się rozejdziemy.
Czy gdzieś jakieś takie ruchy przewidujące gdzieś się pojawiają.
Ale takiej napaści, tak świetnie zorganizowanej,
to tego się nie spodziewaliśmy.
Chcę jeszcze dokończyć. Nie spodziewaliśmy się, że jednak będą strzelać. Prawda? To znaczy, że Jaruzelski...
Po tym, kiedy Gierek obiecał, że już nie będzie.
Trzeba powiedzieć, że gdyby to do pewnego czasu były jakieś, prawda, fikołki ZOMO, czy jakieś hopsztosy Służby Bezpieczeństwa, to jeszcze Związek mógłby się jakoś opierać, ale w sytuacji, kiedy zaangażowano armię, to Solidarność nie miała szans. Bo to
było... I dlatego zakończyły się te strajki między innymi, te ostatnie... Tak.
Ale powiem tylko historycznie, że jeszcze w latach 70. Jacek Kureń głosił, że Gomułka był ostatnim szefem tego, prawda, tego ustroju, który kazał strzelać do robotników. I tu miał rację, bo Gierek tego nie zrobił w 76. roku. Trudno oceniać, ale także z tej przyczyny tego nie zrobił, że wiedział, czym to się kończy dla pierwszego sekretarza. No, ale... I myśmy to tak przyjęli jako doktrynę, ale przyszedł Wojciech Jaruzelski i niestety ten polski grudzień. 13 grudnia stan wojenny, 16 grudnia zabijają górników. Prawda?
I historia o dekadę się cofnęła tak naprawdę do grudnia 70.
I zaraz potem jest rocznica grudnia 70.
Piotr Walerych, to ja jednak jeszcze mimo wszystko pociągnę ten 13 grudnia. Nie, zaraz zrobię taką woltę publicystyczną do 2000 roku. Pewnie panowie domyślacie się, o co chodzi. Również o 13 grudnia, który niedawno zaistniał w naszej świadomości publicystycznej bardzo mocno, ale jeszcze wróćmy do tego z 81 roku.
Znaczy, rzeczywiście zachuśnięcie tymi 16 miesiącami było duże. Przygotowanie do tego, iż nastąpi jakaś krwawa, było mizerne, z wyjątkiem kilku ośrodków, to trzeba przyznać, jeśli chodzi tutaj o Kornela Morawieckiego i ludzi, którzy skupili się później wokół niego i Solidarność Walczącą, ale rzeczywiście to przekonanie, że no tak radykalnie, takiej radykalnej rozprawy nie będzie, bo związek jest zbyt silny, ale Leszek ma absolutnie rację. Oczywiście on był wtedy starszy ode mnie, chociaż bardzo młody, ale starszy ode mnie, ja byłem jeszcze młodszy, a Krzysztof był młodszy ode mnie. On kończył studia, ja jedne studia skończyłem, równolegle studiowałem na studiach, które Krzysztof później skończył, czyli na historii i już pracowałem, już się zapisałem do Solidarności, bo pracowałem w liceum numer 1.
A propos tutaj niedaleko po sąsiedzku właściwie.
Ale myśmy w gronie kolegów z Ruchu Młodej Polski rozmawiali i zastanawialiśmy się nad tym, że wydawało się, że władza nie będzie chciała dopuścić do tego, żeby to rozprężenie tej władzy. Pamiętajmy, że wtedy również mamy do czynienia z takimi strukturami poziomymi w PZPR-ze, które dla nich były groźne. My to oczywiście na to patrzymy inaczej, to jakieś tam popłuczyny czegoś, ale to było dla nich groźne. Więc oni z punktu widzenia swojego interesu zabrali się za to skutecznie. I teraz wracając do tego 13 grudnia. Krzysiu był na strajku, Marek Jurek był na strajku, grono kolegów najbliższych politycznie i towarzysko było na strajku, więc kiedy do mnie zapukano w nocy, to była gdzieś godzina 12 z minutami, ja myślałem, że to są koledzy ze strajku, przyszli jaja robić, a ja jestem sam w domu, bo byłem sam wówczas. A kilka godzin wcześniej był u mnie Piotr Mierecki ze swoją późniejszą żoną, wówczas narzeczoną, Ewą Rogosz, i rozmawialiśmy, ale z takim pewnym, że tak powiem, rozbawieniem. Nie, no, że chyba jednak nie dojdzie do tego strasznego momentu, w którym nas pozamykają. Kilka godzin później było już po wszystkim. No i mnie zabrali z domu. Szczoteczkę wziąłem, dlatego że udałem się do łazienki.
Jedyny ze szczoteczką.
Udałem się do łazienki, chociaż nie chciano mnie wpuścić. A ja powiedziałem, że ja muszę iść siku. No i w związku z tym wpuszczono mnie, a kazano mi zostawić drzwi otwarte. No więc włożył nogę i rzeczywiście drzwi były otwarte.
Coś to udało się panu wtedy wziąć?
Udało mi się natychmiast wziąć szczoteczkę i schować ją do kieszeni. Nie wiem, czy on przymknął oko, czy nie. Ubrałem się w płaszcz, przypomnę, to było 18 stopni mrozu, bo to było wtedy zimno. Wtedy było zimno.
Zima stulecia.
I zabrali mi, mówiąc mi, że za chwilę wrócę, tylko pojadę coś wyjaśnić Kochanowskiego. No ale sposób zabrania... tamtych te trzy osoby i tak dalej, na dół wyjście na Kochanowskiego, nieprzyjemna sytuacja, no to wiedziałem, że to się tak nie może skończyć, bo nikt ze mną nie przeprowadzał żadnej, że tak powiem, rozmowy, czy próby rozmowy i tak dalej. Czekaliśmy na coś i potem wpadła, nie wiem jak to było w przypadku Krzysztofa, ale w moim to wpadła bardzo nieprzyjemna grupa zomowców, którzy wydawali rozkaz tym, którzy mnie brali. No i potem już nie było przyjemnie, bo kajdanki i szpaler zomowców z pistoletami maszynowymi i suka do gębarzewa, o czym nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. I koledzy, niektórzy byli autentycznie przestraszeni, ponieważ jednemu zachciało się, że tak powiem, pójść na stronę w trakcie jazdy, a widzieliśmy, że jedziemy na północny wschód. No i to był śnieg. No i wyszedł i gość, czyli ten zomowiec, powiedział, nie będę cytował oczywiście dosłownie, bo to nie wypada, tym bardziej, że ja w ogóle jestem znany z tego, że nie mówię brzydkich wyrazów, a tutaj bym już prawie powiedział. Więc koledzy mnie znają, więc wiedzą, że nawet po wypiciu kilku lampek wina powstrzymuje się przed
radykalnym nawet przy zomowcach komentarze. Niekulturalne.
Ta trwoga oczywiście.
I te pistolety były.
W miarę naszego siedzenia, no ona ustępowała, tak, bo tak. Jednak okazało się, że nas w tych więzieniach nie wymordują. Ale na początku to była trwoga i na przykład naszą grupę, no taką powiedzmy przywódcą, w Sylwestra transportowano helikopterem z więzienia w Strzebilinku blisko Gdańska do więzienia do aresztu śledczego w Białęce pod Warszawem. I ten helikopter ruszył, a Janek Rulewski, no postać publicznie znana, on akurat miał dostęp do okna. I przez to okienko, a to przecież ciemno było, i on sprawozdaje nam, mówi, może, będą zrzucać.
I to nie było do śmiechu wtedy?
Wcale nie, ale będą zrzucać, bo ten motyw był gdzieś tam na świecie stosowany, czasem zrzucać do morza. No ale na to odezwał się gardłowy głos doświadczonego kuronia. Mówi, Jadek, co ty pieprze? Jakby mieli rzucać, to by nas nie przykuli do tych poręczy. Ale Janek dalej obserwował przez to okienko i mówi, skręcamy. A ktoś zrezygnowany mówi, gdzie? A Janek tak patrzy za ciemność, mówi, na wschód. Lecimy na wschód.
No bo gdzie można lecieć?
I to nie były żarty, nie. Bo czemu nie na wschód, prawda? No ale dolecieliśmy do Warszawy, prawda, elegancko. No.
Panowie, ja tak jak zapowiadałem, trochę idę ku temu, o czym mówił Piotr Walerych, czyli żebyśmy trochę publicystycznie też weszli w czasy współczesne. No i dlaczego przywoływałem 13 grudnia 2000 roku? No bo parę tygodni temu ukazał się fragment filmu Anity Gargas, w którym jest ta scena z wizyty Adama Michnika u generała Wojciecha Jaruzelskiego, takiej jubileuszowej w noc rocznicy.
Czy to nie był 2001?
2001, tak, oczywiście, bo to oczywiście chodziło o krągłą rocznicę. Natomiast no, jest tam takie zdanie, które pada oczywiście, oprócz tej całej otoczki tego wszystkiego, która pewnie ma też znaczenie, ale to zdanie, że generał zawsze był polskim patriotą, walczył o Polskę, o polskie sprawy i taka jest... takie świadectwo, które wystawia Adam Michnik, też człowiek, który był przecież uwięziony i też był do jakiegoś momentu ideowym przeciwnikiem.
Otóż ja uważam, że Wojciech Jaruzelski miał ogromną zasługę, i to mówię bez ironii, bez cudzysłowu, mianowicie on tym stanem wojennym, on ostatecznie skompromitował wobec całego świata i wszystkich politycznych orientacji konserwatystów i lewaków, skompromitował komunizm i ten cały sowietyzm. I to zrobił Wojciech Jaruzelski.
No tak, bo nawet francuskie związki zawodowe wtedy protestowały.
Ale on raczej był posłusznym żołnierzem, prawda, posłusznym wobec Kremla i on nie był politykiem i on się nie zastanawiał nad takimi subtelnościami.
Był politykiem, bo był jedyną władcą w pewnym momencie właściwie, można powiedzieć.
To znaczy według stanowiska. Może, tak, według stanowiska.
Ale rozum miał nie polityczny.
Rozum miał koszarowy, powiedziałbym. Tak, koszarowy.
No i dobrze, no ale wróćmy do tej w takim razie oceny.
Ale mamy teraz mówić o filmie, bo sam film bardzo ciekawy, ale Krzysztof zresztą
wydaje mi się, że to
jest
przede wszystkim wnioski generalne, panowie.
Wie pan, że nikt z nas trzech nie ma szczególnej emocjonalnej ochoty, żeby wracać do tego filmu, bo to może powodować nudności nawet, prawda?
Nie, ale pewna, że jest sekcja Michnika, którego akurat ty znałeś.
Że mnie, ja Adama Michnika znałem od wczesnych lat 70. i kiedyś tytułował mnie przyjacielem i on nawet, ja zapisałem się do tego bardzo ścisłego, elitarnego grona, którym wyznał miłość, prawda, bo Krzysztof Wyszkowski też w komentarzu w tym materiale Anity Gargas powiedział, że Michnik też mu kiedyś wyznał miłość, więc tak. Ale to nie z uczuciem seksualnych, tylko on miał taki styl towarzyski, prawda? I tak. Więc, ale mnie tam w tym filmie historycznie, politycznie nic nie zaskoczyło, bo ta miłość z Jaruzelskim, ona była widoczna, tylko nie w takiej dramaturgii niesamowitej, prawda?
No dobrze, ale dla wielu jest to bardzo symboliczna scena, bo te głosy się podzieliły, bo ja widziałem komentarze i z prawej, i z lewej, z bardziej konserwatywnej strony różnej. Niektórzy mówią, że mają prawo, inni mówią, że...
Według mojego rozpoznania Adam Michnik tak ostatecznie przeszedł na drugą stronę, to znaczy na stronę komunistów w roku 86.
I wtedy czyli już głęboko po tym liście do generała Kiszczaka, który dla niektórych, Krzysztof Nowak w swoim filmie cytuje, że ludzie potrafili na pamięć nawet takie
zdarzyła się tak,
fragmenty listu wymówić.
Tu w Moskwie Gorbaczow, prawda, tam jakaś Odwilż, u nas ta ostateczna amnestia generalna i tak dalej. I według mojego rozpoznania opieram to nawet na ówczesnych jeszcze miałem jakieś kontakty z Michnikiem wtedy, jeszcze się tak dalej. To on po prostu przeszedł na tamtą stronę, jakby uznał, że ta solidarność w takiej formie, z taką mentalnością nie powinna się odrodzić absolutnie. I dla niego niepodległość, polskość, jemu się to kojarzyło wyłącznie z faszyzmem i Bóg wie z czym strasznym. To jest taka mentalność i rozum, trzeba wreszcie sobie powiedzieć, no nie aż tak rozległy, jak to pozornie wygląda po prostu.
Panowie.
Krzysztof, ja tobie oddaję, bo ja bym chciał dwa słowa, ale powiedz, bo to rzeczywiście jest...
No ja przede wszystkim kojarzę ten moment, kiedy Anita Gargas pokazała te zdjęcia w swoim programie, no później to oczywiście zaczęło żyć już własnym życiem w internecie. To pamiętam, że zadzwonił do mnie właśnie Leszek Dymarski, żeby się pochwalić, że należy właśnie do tego elitarnego grona i opowiadał mi tą historię, kiedy Anna Michnik wyznawał mu miłości, mówił jak bardzo kocha czy uwielbia Lecha Dymarskiego. To było wiele, wiele lat temu.
Zrobił to w swoje 40 urodziny, czyli 86 rok, wszyscy byliśmy młodzi w Warszawie. I co ciekawe, bo tam był tłum ludzi.
Czy widocznie lubi takie symboliczne momenty.
Ludzi. I co ciekawe, znaliśmy się już długo, ale on tę miłość wyznał przez moją żonę, czy przyszłą żonę.
A to się liczy?
Nie mam pojęcia, dlatego że właśnie moja żona wtedy mnie zapytała, dlaczego on tobie tego nie wyznał, tego uczucia, tylko mnie zapewniał, że on mnie bardzo kocha. Ale myślę, że to już nie jest sprawa dla historyków, tylko raczej psychologów.
No jednak mimo wszystko reperkusje wtedy, tych wszystkich wydarzeń do dzisiaj rezonują, więc to
pewnie... Ja wtedy przypomniałem sobie tylko, kiedy o tym rozmawialiśmy, to przypomniałem sobie, że przecież ja raz czy dwa razy uczestniczyłem w takich, no powiedzmy, manifestacjach, chociaż to może nie jest najlepsze słowo, 13 grudnia pod willą Jaruzelskiego, bo nie wiem, czy wszyscy to z naszych słuchaczy kojarzą tę sytuację, ale przez wiele lat pod willą Jaruzelskiego, willą, podkreślam, Jaruzelskiego, której bynajmniej sam sobie nie wybudował, odbywało się takie rocznicowe spotkanie, tak. Ja bym to nazwał, tych ludzi, tych antykomunistów, którzy uważali, że w tej trzeciej RP ci nieosądzeni przestępcy, których on uosabiał, bo to nie chodzi tylko o Jaruzelskiego, przecież tych ludzi, którzy powinni za to odpowiadać przed sądem, było znacznie więcej, ale on uosabiał tą ekipę, którą ja nazywam bandą po prostu. I ludzie, którzy przychodzili po to, żeby po pierwsze, żeby on nie zapomniał, po drugie, żeby ludzie nie zapomnieli o tym, że w tym całym stanie wojennym, poza polityką, no to chodziło właśnie o to, czym Szeszek powiedział, o to, że zaczęto z pewnym się strzelać, że zabijano ludzi, ale że robiono jeszcze wiele innych rzeczy, które nie musiały się kończyć śmiercią, ale wielu ludzi, wiem, to, jak to się mówi, złamano życie w różny sposób, na różne sposoby. I to wszystko nigdy nie zostało osądzone w sensie takim, jak w praworządnym państwie to powinno wyglądać. Nie było skutecznych procesów sądowych, winni nie zostali osądzeni, kary nie zostały wymierzone. I ci ludzie tego 13 grudnia, którzy się nie chcieli na to godzić, przychodzili tam i głośno o tym mówili i głośno wołali. I to jest moment, w którym Adam Michnik odwiedza Jaruzelskiego. To też jest rzecz, która...
A pewnie po drugiej stronie okna są ci, którzy...
Bo jak ja się wyraziłem, że przeszedł na drugą stronę, to trzeba tutaj dodać, że on na tę drugą stronę nie musiał się jakoś przekradać czy pokornie antyszambrować. Z tej przyczyny, że Michnik cały czas utrzymywał kontakt z Jerzym Urbanem. Kontakt koleżeński, oni się znali wcześniej, kontakt biesiadny, co się ujawniło i to we swoich wspomnieniach nawet ujawniał Jacek Kuroń, który się troszkę dystansował do tej zażyłości Michnika z Urbanem. Oczywiście w swoich, że tak powiem, piśmiennictwie Michnik nie sprawozdawał tych kontaktów czy wódeczek z Urbanem, ale to jest...
Ale trochę taki był styl Adama Michnika, bo widziałem też na przykład na filmie jak księdza Jankowskiego na przykład.
Też kochał. Też
kochał. Więc tak, może tak. Taki po prostu element...
Ekumeniczny miał podejście.
Element też rysu osobistego. Pada w tym filmie już Piotrowi Blacherowi oddaję głos, ale być może też jakaś taka teza, którą warto poruszyć, że tak naprawdę to był najbardziej liberalny zamach stanu w historii. To również pada z ust Adama Michnika i dotyczy oczywiście 13 grudnia.
Tak, to bardzo istotne pytanie.
Ja nie wiem, Piotrze, ale ty jako historyk chyba nie znasz tej klasyfikacji.
Nie.
Liberalnych.
Bardziej liberalny.
Nie, ale to jest a propos tego, o czym ty mówiłeś, uważam, bardzo trafnie, bo to psychologia ma znaczenie oraz biografia ma znaczenie, dlatego, że pamiętam, myśmy między sobą nie toczyli sporów i polemik z Leszkiem, kiedy się regularnie spotykaliśmy, no, jak on wyszedł z więzienia, ja nieco wcześniej u moich rodziców, potem u niego, rozmawialiśmy o tym fenomenie tej strony, z którą kiedyś był związany Leszek jako część opozycji antyPRL-owskiej, ale rzeczywiście w tym filmie jest bardzo wyraźnie pokazane, myślę, że oni nie są zadowoleni, tamta strona, czyli ten obóz, powiedzmy, Gazety Wyborczej, nie jest zadowolony, że to było tak uwypuklone i pokazało rzeczywiście do głębi, jakie jest myślenie Michnika, dlaczego on się tak zachowuje. Czy on kiedykolwiek, był kiedyś antykomunistą? W moim przekonaniu nie. Natomiast na pewno był w opozycji do pewnego sposobu realizacji komunizmu.
Albo aktualnej, od lat 60.
Albo aktualnej ekipy.
Albo aktualnej, tak, ale panowie, Piotr Semka w filmie Krzysztofa Nowaka używa takiego określenia, że Adam Michnik dla pewnej części opozycjonistów był symbolem antykomunizmu, czego wyrazem był jego list ostry do Czesława Kiszczaka. Takie zdanie wpada wprost z ust Piotra Semki.
To plus to, co pisał Kościół Lewica Dialog, czyli rodzaj pewnej nie chcę powiedzieć ekspiacji, ale jakiegoś rodzaju nawiązania do tego, że musimy z jakąś częścią rozsądnej prawicy się dogadać. No dogadał się rzeczywiście z jakąś częścią rozsądnej prawicy.
Co pan przytoczył, że w ramach stanu najbardziej liberalny, wie pan, tu już w tym terminie takim, że liberalny, czy najbardziej liberalny, jest
taki oksymoron, jak rozumiem.
Intelektualna pochyłość, no bo to jest tak, jak mam demokracja socjalistyczna, prawda,
albo liberalna,
prawda,
socjalizm, który walczy o pokój.
Nie bez przymiotnikowa.
To jest ciekawe, zawsze robią ci sami ludzie.
Ci sami ludzie dodają przymiotnik do demokracji, bo demokracja bez przymiotnika jest niebezpieczna, bo jest faktycznie demokracją.
Więc, a to już jest groźne. Demokracja jest demokracją.
Wie pan, no liberalny zamach, no bardziej liberalny zamach, no wie pan, to tak jak można by mówić o przemocy liberalnej na przykład, prawda, albo o liberalnym zabójstwie, czy i tak dalej, to oczywiście nie można tak mówić. Nie można tak mówić. Ale więc oczywiście to wszystko zależy też od osobistych doświadczeń, prawda, no. Pewnie, że było to liberalne, że Adam Michnik był w areszcie i mógł tam pisać antyreżimowe książki, prawda, spokojnie i je wypychać na zewnątrz i je wydawać. No, mi akurat nie było to dane, mi zabierali każdy papierek. Ale...
Do końca? Do końca pobytu?
Tak.
Ostro było?
No to tak tego się trzymali.
Zaraz będę pytał.
Znamy taką frazę i ona ilustruje w pewnym sensie też zachowanie Michnika i to w gruncie rzeczy, kim on był na przestrzeni całego swojego życia. A odwaga, czy w niektórych sytuacjach, momentach i tak dalej, to jest jakby odrębna sprawa, tak? Bo to, że łatwość kontaktów z Urbanem, o którym mówi tutaj Leszek, czy potem to całowanie się, no jeszcze w usta zabrakło właściwie tylko, z Jaruzelskim, to charakteryzuje jego tęsknotę za tym, żeby było nie tak, jak być powinno.
Do początku w usta, bo jednak Jaruzelski zachował pewien dystans.
No tak, no odwracał
bo
się.
Bo on znał te zdjęcia, jak Breżniew się całował
z Honeckerem.
Z Honeckerem, tak? usta.
Ale przypomnę taką frazę i ona rzeczywiście jest tutaj dość trafna. Jacka Kaczmarskiego, wszyscy ją chyba znamy. Gdyby się inaczej zgięła historii sprężyna, rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Odwrotnie, tak, no bardzo trafne.
Powiało
tak,
grozą.
Ale coś w tym jest, tak? Bo kogo on rehabilituje w gruncie rzeczy i po której stronie stoi? Cieszy się, że nie spotkało go to, co spotkało Trockiego, no bo przeżył, bo ten system już za Gomułki był bardziej liberalny.
Gdyby ktoś się urodził wcześniej, bo czasem wielką łaską opatrzności jest urodzić się później niż wcześniej.
No tak. Tak.
Na przykład po wojnie, a nie przed wojną. Prawda?
No tak.
Więc gdyby ktoś urodził się wcześniej, to być może pokochałby Bieruta i całowałby się z Bierutem, bo przecież towarzysz Bierut był przedstawiany przez komunistyczną propagandę jako patriota.
Ale jakaś atawistyczna, nieznośna anty... Nie wiem, czy ja... Proszę mnie poprawić, koledzy, bo teraz rzeczywiście bym się nie zapędził. Ale jakaś atawistyczna niechęć do istoty polskości. Ja nie mówię o nacjonalizmie, bo nie jesteśmy nimi, ale tego, z czego Polska wyrasta, z całej jej historii i tak dalej.
Jest taka niechęć, no właśnie, w tym wypadku jest nieuleczalna.
Panowie, nieuleczalna, no proponuję... Kawałeczek audycji poświęcić jednak też wspomnieniowo. Nie tylko ta szczoteczka, od której zacząłem, ale o wasz pobyt. No, podejrzewam, że w Gębarzowie spotkał się z nami Piotr Walej z Krzysztofem Nowakiem.
Nie, dowiedzieliśmy, że jesteśmy gdzieś tam w jakiejś przestrzeni odległej.
Jakiś kontakt między wami?
Był, bo
grypsy, pukanie,
był, bo Marek Robak, to kolega nasz z Gorzowa, dzisiaj zresztą dzwonił do mnie, który też z Ruchu Młodego, też siedział w Gębarzewie i przez okno do mnie wołał i mówi tak: Piotrze, nie przejmuj się! Rewolucję narodową i niepodległość tworzą młodzi ludzie. Wielkiej Polski moc to my, krzyczy do mnie. I ja mówię, no przecież nie poddaję się, no gdzie ty widzisz, żebyśmy się poddawali? No dobrze, ja tylko sobie żartowałem. Wiem, że nie, ale to takie były różne historie. Niestety z Leszkiem siedzieliśmy na daleką odległość, bo on był w zupełnie innym miejscu. Zresztą był wtedy dla nas, dla młodszych ludzi, to on był po prostu jakimś, no po prostu na jakimś górnym świeczniku w ogóle wszystkiego.
To była jakaś taka gradacja miejsc.
Nie wiem, czy była, ale to izolacji, był człowiek znany, dla nas był znany, koledzy go znali, bo się spotykali.
Ci ze Świecznika w Białołęce,
nas było razem 12 i myśmy w tej Białołęce nie siedzieli z resztą wiary, że tak powiem, na dole, tylko w areszcie śledczym, tak. W warunkach aresztu śledczego, bo oni do końca nie wiedzieli, co z nami zrobić. Prawda? Co z nami nie zrobić. I dlatego, jak ktoś
mnie pytał... Byli takim razie więźniami reżimu na...
Kombinowali. To pomógł, żeby nas wypchnąć za granicę na przykład, ale tutaj jakby dowiedzieli się, echo odbiło z zachodu, że tam na przykład, że na to nie pójdą, prawda, rządy, bo to wiadomo. Więc tak nie wiedzieli, co z nami zrobić. Stąd jak ktoś mnie pyta, czy nas przesłuchiwano tam, no bo tam były znani ludzie, no to mówię, kurwa, Andrzej Gwiazda, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo oni wiedzieli, że od nas jesteśmy jakby do innej rozgrywki. Co tam będą nas próbować przesłuchiwać, na jaką okoliczność, prawda, i w związku z tym... I w związku z tym na przykład fizycznie, prawda, myśmy krzywdy tam nie doznali, tylko rygory bardzo ścisłe, aresztanckie. Więc to mówię o sobie, no ale moich kolegów, prawda, poznańskich, wielkopolskich, nie tylko, no przez skatowano.
I to tym, i pobito.
Pobito i tam były złamania kończyn, prawda. I
a o mały włos doszłoby
więc,
do tego w Katarze.
Więc jeżeli mówimy o liberalnym podejściu, to zależy kto, że tak powiem, i jak
to wspomina.
Tyłek dostał, prawda? No, bo to...
Tak. To jak było w tym Gembrowie?
To jest istotne. Nie wiem, czy Krzysztof to pamiętał, już nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale był taki moment w Gembrowie, w którym jeden z osadzonych, notabene, nie wiem, czy można tak mówić, no, nasz dawny kolega, prowokator i agent Służby Bezpieczeństwa, Tomasz Skorupski, później kadrowy pracownik i kapitan Służby Bezpieczeństwa, którego miałem przyjemność, nieprzyjemność, tu będziecie, jak to powiedzieć, weryfikować w 90 roku, negatywnie zresztą, udawał, że ucieka. Udawał, że ucieka, przeskakiwał przez coś, tam były strzały z broni maszynowej.
Czyli to była prowokacja.
Absolutna prowokacja, ale myśmy tego nie wiedzieli wtedy jeszcze.
Bo, przecież no bo to kolega uciekał.
Pełnego tak? dossier i tak dalej. Tak, on wcześniej zjawił się jeszcze u moich rodziców, on został internowany ileś dni po nas. Rodzice mi o tym później opowiadali. Chciał jakieś informacji różnych i tak dalej. Próbował uciec, krótko mówiąc, ale to była próba. Strzały, pistolet maszynowy i tak dalej, wszyscy o tym wiedzą, rozpoczyna się strajk. Taki zdecydowany, ostry strajk. I on trwa. Ostrzegają nas, że jeżeli nie zakończymy tego strajku, to będzie ostra interwencja więziennego ZOMO. Przyjechał komendant esbecki policji, chyba konieczny wówczas, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, i jakiś wojewódzki i tak dalej. Narada trwała, przyjechała tak zwana tanda, rozmawiali z nami cały czas i tak dalej. No myśmy tam pewne żądania.
Czy taki oddział
wysuwali.
Do pacyfikacji, tak?
Tak, takiej pacyfikacji jak koledzy między innymi w Kwidzyniu, gdzie naprawdę było ciężko
pobić. Słucha, strajk, bo co by to miało w więzieniu oznaczać, no, strajk?
Strajk to znaczy...
Zrobić głodówkę? Czy...
głodówkę, zamknięcie cel.
No bo w więzieniu strajk, no i...
Walenie w szyby, no przepraszam.
Zostaje więźniowi tylko głodówka właściwie jako forma.
Co w języku służby więziennej zawsze nazywa się buntem, prawda? To jest bunt,
tak. No więc tam padło ileś szereg postulatów również, nie będę teraz szczegółowo wymieniał, bo to nie jest istotne, ale padło. Oni się na niektóre zgodzili, myśmy wtedy powiedzieli, że rezygnujemy, tylko chcemy wiedzieć, co się stało z kolegą i tak dalej, czy nie jest ranny i to wszystko. No tam zapewniali nas, że nie. Potem doszły nas wiadomości, że jest w szpitalu. No to były fikcje różne, no, ale gdzieś tam
legendowanie.
Postaci. I zakończyło się to w ten sposób, że myśmy widzieli, jak to ZOMO przyjeżdża i nie wyglądało to ciekawie, ale wiedzieliśmy, że no po prostu nie ma wyboru, no trzeba będzie po prostu położyć głowy, jak trzeba będzie i tyle. No, znaczy w tym sensie, że liczyliśmy się z pobiciem. Wtedy to było rzeczywiście dosyć groźne.
Wspomnienia Krzysztofa Nowaka z Gembrowa. Takie najbardziej charakterystyczne. To, co panu zapadło w pamięci.
Moja trudność tutaj polega na tym, że gdybym miał mówić wyłącznie za siebie, to ja nie wspominam tego okresu jako jakiś szczególnie dramatyczny czy tragiczny. Dlatego, że ze względów psychologicznych ja byłem trochę lepszej sytuacji niż na przykład ludzie Solidarności, przede wszystkim ci z zakładów pracy, bo ja nie byłem jeszcze obciążony rodziną. Nie było można mnie wyrzucić z pracy, ponieważ byłem studentem i tak dalej. Wiele rzeczy się na to składało. że ja nie przeżywałem tego tak dramatycznie, psychicznie, jak ludzie, którzy naprawdę mieli taką perspektywę, że nie
no
wiadomo...
No i byliśmy zatrzymywani.
Nie wiadomo, czy będą, czy ich nie wyrzucą z pracy, nie wiedzieli, czy rodzina będzie miała z czego żyć i tak dalej. To były straszne sytuacje, więc ja byłem trochę w innej, trochę lepszej w tym sensie sytuacji. I poza tym, jako opozycjonista, byłem do tego przyzwyczajony, że tego rodzaju przemoc i tego rodzaju sytuacje się zdarzają, bo wcześniej się zdarzały, tyle że na krótko. Więc znowu, to był drugi element. U mnie raczej dominowało takie uczucie, że ludzie, którzy byli zgromadzeni w celi, to było dla mnie ciekawe bardzo towarzystwo. Uważam, że tam siedziała w jakiś sensie elita, powiedzmy, społeczna. W różny sposób można to rozumieć, ale ja traktuję to dosłownie. Więc to byli wszystko ludzie ciekawi, bardzo szlachetni, mądrzy i tak dalej, więc ten czas spędzany tam w tej celi, wydawałoby się, że dosyć monotonny, to jednak nie był czas specjalnie dla mnie jakoś trudny, tylko wręcz przeciwnie, na swój sposób ciekawy, poprzez te kontakty, te
chodził
relacje.
Pan w takich zetkowskich strojach?
Nie,
nie,
my nie byliśmy do tego zmuszani. Mieliśmy
bo
na początku reżim wojskowy, znaczy reżim więzienny, ale on potem troszeczkę
łagodniał. Ale to sporo potem, Krzysztof,
więc to...
Od wizyty Czerwonego Krzyża.
Tak. Więc, więc mówię, dla mnie to był ciekawy czas w sensie takim.
Ale ja muszę tobie wejść słowo, przepraszam, ty masz rację, no wyszedłeś nieco wcześniej, ale jednak grę, którą prowadziła Służba Bezpieczeństwa i ta więzienna, SB, była niezwykle czytelna. Ja muszę powiedzieć, no, u was tego nie było, bo takich sytuacji nie mieliście, po prostu siedzieliście zamknięci razem, prosta sprawa. U nas w pewnym momencie otworzono cele pod pewnymi warunkami i niektórzy, wcale nie mało niektórzy, tylko większość podporządkowała się warunkom, które Służba Bezpieczeństwa lub Więzienna podyktowała tym, którzy chcą mieć otwarte cele. Kostki, nie wolno śpiewać pieśni patriotycznych i tak dalej, i tak dalej.
Czyli ruki paszwa,
zaraz. Ale nie wszyscy się temu podporządkowali. I ci, którzy się nie podporządkowali, ja kilka nazwisk mogę wymienić, bo to byli moi koledzy. Jeden kolega nie żyje, z Piły, drugi wyjechał, potem wyemigrował. Nas zamknęli w kilku celach i zamknęli nas do końca. Nie było wychodzenia, a inni koledzy chodzili sobie swobodnie między celami, na zewnątrz, i to nie było przyjemne doświadczenie, bo to było doświadczenie
rozbicia jakiegoś.
Rozbicia ewidentnego i również pokazania, no widzicie, jak chcemy, no to możemy po prostu z wami zrobić tak.
Po prostu nie ma solidarności.
Co chcemy. Tak, nie wiem, czy to słyszałeś o takich sytuacjach.
Kiedy wyszliście? Kiedy jest wasza data wyjścia? Czy wszyscy w jednym terminie?
Nie,
nie, to różnie, bo ja wyszedłem w marcu. To była jakaś taka pierwsza chyba w ogóle partia ludzi wtedy wypuszczona.
Ja wyszedłem w lipcu, jak zamknięto Gębarzewo.
22, jak rozumiem.
Wcześniej. Jak zamknięto Gębarzewo i byłem równolegle w szpitalu i dano mi w tym szpitalu decyzję o zwolnieniu. Jednocześnie poinformowano, że w Gębarzewie część kolegów, która nie była w szpitalu, została przewieziona do Kwidzynia, o ile pamiętam, bądź do jeszcze innych miejsc. Leszek no to miał inną historię, bo był w Białołęce potem, nie wiem, czy nie do końca.
Ale Demarski.
Prawda, w listopadzie wyszedłem.
Tak, ale mówię do końca siedzenia w tym sensie.
Tak. Ja się znalazłem w takiej liście ludzi kultury, w tym Związku Literatów. Jan Józef Szczepański, prezes wtedy, wielka, szlachetna postać, wielki pisarz, i on tam cały czas pukał, prawda, w tej sprawie. I tego dnia znalazłem się za bramą, bardzo zdziwiony, bo myślałem, że jadę na Rakowiecka, nie? Do więzienia. A wieczorem dowiedziałem się, że Kiszczak w tym perlowskim sejmie powiedział, że wszyscy ludzie kultury są już na wolności. No, i okazało się, że to na ten...
Bardzo krótko, panowie.
Ale na przykład Leszek Nowak, profesor Leszek Nowak, filozof, siedział jeszcze w grudniu jeszcze siedział, nie?
Czyli jeszcze...
Za śpiewanie Marsylianki miewał, bo on
82,
śpiewał...
jak rozumiem.
Tak. Leszek Nowak nie śpiewał hymnu, ale śpiewał Marsyliankę i był z tego powodu karany tak, jak niektórzy z nas. On miewał karcery lub zabieranie paczek. No, w naszym, w moim czy w innych kolegów przypadku było to zabieranie paczek i widzeń, co było dość dotkliwe.
Bardzo krótko. Czas niestety skurczy nam się ogromnie, ale jedno pytanie, które też już zadawałem Krzysztofowi Nowakowi jakiś czas temu u nas na antenie. Kiedy tak naprawdę skończył się stan wojenny? Czy formalnie w 83 roku, czy znacznie później.
Można powiedzieć, że walka trwa.
Nie skończył się. To trochę jak japoński żołnierz, który wychodzi z dżungli.
Myślę, że w latach 70. doskonale rozumieją, bo analizujemy czasami i dyskutujemy o sytuacji bieżącej i jakkolwiek myślę, że żaden z nas nie jest w żadnym stronnictwie politycznym, no to po prostu z naszego doświadczenia, obserwacji, dyskusji, czytania, oglądania filmów, które Krzysztof robi, innych Leszek wypowiedzi, wiemy i widzimy, że stan wojenny, oczywiście w pewnej przenośni, trwa nadal. No.
Ja zresztą cały czas już po raz kolejny odwołuję się do filmów Krzysztofa Nowaka, tego tryptyku Tu jest Polska. Polecam serdecznie, bo rzeczywiście to jest pewna taka metodologiczna droga od początku swojej dawności.
Bo z czym my mamy teraz do czynienia?
Każdy może to podważyć, na co mówić, że stan wojenny trwa w przenośni. No może nie stan wojenny, ale, no,
wiadomo,
tak, ale ta przyszłość PRL-owska, ona mimo upływu 40 lat.
No to każde państwo postkomunistyczne się z tym, no ale ludzie nie są zabijani za poglądy, nie są aresztowani za poglądy. W tym znaczeniu nie ma tego. No to tu ta rzecz nastąpiła, o którą walczyliście.
Ale można skutecznie zmonopolizować przestrzeń informacyjną i to było przez 20 kilka lat.
Ale przede wszystkim chodzi o to, co zawsze, to znaczy, że są równi i równiejsi. My wszyscy wychowani trochę na Orwellu mamy te takie skojarzenia, no, prawda, że komunizm to jest w gruncie rzeczy ten, istota tego to są ci równi i równiejsi i w gruncie rzeczy dzisiaj ten problem ciągle jeszcze moim zdaniem jakoś jest żywy, bo jeżeli ja widzę pana Czarzastego czy pana Kwiatkowskiego w ławach polskiego Sejmu, to są ludzie z najmłodszego rzutu tych działaczy komunistycznych, do tego bohaterowie afery Rywina, nigdy nie osądzeni i nigdy nie skazani, którzy siedzą dzisiaj w ławach
i
sejmowych,
pouczają.
No to wiem, że nadal to środowisko ma lepszą pozycję. Tak.
I to jest na dziś puenta, bo nasz czas niestety dobiegł końca.
No,
to było spotkanie
jedna
trzech opozycjonistów. Piotr Walerych, Lech Dymarski, Krzysztof Nowak. Spotkaliśmy się dzisiaj.
I kto siedzi w ławach Parlamentu Europejskiego z nadania Grzegorza Schetyny i kolegi
Tuska? I tu trzy kropki. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się państwu nisko. Spokojnego wieczoru.